Joanna i Andrzej Żerowscy. Witam was. Witamy. Jest z nami także Monika Zaręba. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Pozdrawiamy Michała, którego z nami nie ma, męża twojego, i Magda i Tomek Bystrzyccy.
Dobry
witam
wieczór.
Serdecznie. Moi drodzy, no dzisiaj temat niejako wymusił się sam na etapie planowania. Mamy 14 dzień lutego, mamy świętego Walentego. Od lat kilku, jak nie kilkunastu, to święto staje się coraz bardziej skomercjalizowane, ale generalnie nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Dziś porozmawiamy o tym, jak to jest, mąż i żona na walentynki, jak ta miłość się zmienia przez te wszystkie lata, co się z nią w ogóle dzieje, ale na dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mamy środę popielcową i obiecałam sobie, krążą już takie memy, tak, że jeśli się ma dziewczynę, to się ma walentynki, jak się ma żonę, to się ma środę popielcową, nie wiem, potwierdzacie?
No byliśmy posypać głowy popiołem, tak.
My też byliśmy.
A świętujecie walentynki? W ogóle ma dla was jakieś znaczenie ten dzień?
Co, coś jest prawdy w tym, co powiedziałaś, bo o ile sobie przypominam, to jak byłam panienką, to świętowaliśmy walentynki. Dostawałam serca zrobione z wemflonu, tudzież narysowane serce z napisem Święty Walenty bądź przeklęty, albo wierszyki.
No, a teraz?
Dzisiaj usłyszałam parę ciepłych słów od męża.
No to jak się ciesz, tak? Czy to, jak to się zmienia? To w miarę z biegiem czasu, z biegiem lat. Przestajesz jakby celebrować to święto, bo ono, myślę, że dla wielu też już bywa w takim natłoku swoim, czasami irytujące. Nie wiem, jakie są wasze odczucia. Miłe, fajne, dobrze, że jest, warto jakby podkreślać tą okazję, czy jest to po prostu taki dodatek komercyjny tylko do naszego życia? Jak
mówisz,
co myślicie o tym?
Mów,
tak, no, zgoda małżeńska musi być.
Na potrzeby programu.
To jest trochę tak, że rzeczywiście gdzieś tam małżonkom się czasem powtarza, że kochać to trzeba na co dzień, a nie tylko raz w roku na 14, tak? Poza tym to jest święto zakochanych, a nie tych, którzy już kochają. Ale tak, mamy 10 lat stażu małżeńskiego prawie za sobą i zauważyłam, że jednak ten 14 luty jakiś taki jest, że coś by się ze sobą zrobiło. Jednak jest to chyba jeden z takich drobnych gestów.
Dodatkowa okazja do tego, żeby
Żeby
coś...
sobie nawzajem tą bliskość pokazać, czy jakimś wspólnym wyjściem. Wiadomo, może w momencie, kiedy pojawiają się dzieciaki, to trochę trudniej jest organizować ten wspólny czas. Ale on chyba między nami cały czas jest, co gdzieś tam nasz syn raczył wczoraj zauważyć, że on bardzo walentynek nie lubi, bo wtedy rodziców nie ma w domu i oni zostają z jakąś nianią, ciocią albo kimś. Czyli generalnie w te walentynki gdzieś chyba co roku musimy wychodzić.
Jakoś to działa. Mhm. Monika, celebrujecie?
Znaczy, powiem szczerze, że dzisiaj zaczęliśmy walentynki od tego, że mieliśmy je spędzić na Witosa w szpitalu z moim mężem. Jednak okazało się, że nie. Jakoś sobie poradził z kontuzją swoją biegacza.
A co to było, jakieś szaleństwo zakochanego męża po kilkunastu latach małżeństwa?
Wiesz co,
że tak skończył?
Zaserwowałam, znaczy co, nie, biega po prostu i przemarzł mu łokieć. Ale dosyć poważnie to wyglądało. Ale śmiałam się, że zrobimy sobie właśnie zdjęcie na Witosa i będzie super okazja.
Tylko razem we dwoje, tak?
Tak, razem we dwoje.
Bez dzieci, a ten tłum się nie będzie liczył.
Cały dzień
i tyle czasu dla siebie. No,
bajka, nawet kanapki zrobiłam, no, ale zabrał je do pracy. Znaczy, to jest też taki dodatkowy dzień. Myślę, że wieczorem może coś, jakaś lampka wina, ale to na tej zasadzie nic jakoś specjalnego nie robimy sobie.
Słuchajcie, no to tylko potraktujmy te walentynki jako taki punkt wyjścia, tak? Bo generalnie nie o celebrowaniu tego dnia rozmawiamy, ale o tym, co z tą miłością się dzieje. Od tego etapu zakochania, od tych pierwszych porywów serca do tego etapu, który jest już takim etapem dojrzałym, dojrzewającym. Mówi się czasami, że kocha się nie za coś, ale kocha się mimo wszystko. Czy wy już w swoim życiu małżeńskim takie refleksje mieliście, że łapaliście się na tym, że to już ten etap, że trzeba kochać mimo wszystko?
Ja przy dziesiątce potwierdzam, że tak. To znaczy, ja tak wracając troszeczkę do początków naszych znajomości, miłości, to te pierwsze takie etapy to rzeczywiście było, może nie tyle kocham za coś, ale kocham za to, że jesteś. Kocham, że cię mogę kochać. Kocham, że jesteś taka piękna. Kocham, że mi się tak podobasz. Kocham, że tak na mnie działasz i wpływasz, nie?
I cały czas to jest takim samym natężeniu?
To znaczy, w chwili obecnej to jest kocham cię już powoli mimo wszystko, nie? To znaczy, broń Boże, nie? Ja mam piękną żonę i naprawdę jestem w niej zakochany. Natomiast kwestia jest tego, że rzeczywiście z biegiem lat można zauważyć, kryzysowe były lata chyba 6-7-8. Teraz powoli jest coraz lepiej. Natomiast zauważam, że naprawdę ten natłok codzienności, opieki nad dziećmi, obowiązków zawodowych, zaangażowania społecznego, no bo my niestety też jesteśmy takimi wariatami, że staramy się być wszędzie w różnych miejscach i gdzie tam można, to też się udzielać pomimo posiadania trójki dzieci, to powoduje, że ta nasza relacja miłosna, taka małżeńska, no ona czasami wymaga od nas takiego zagryzienia trochę zębów i takiego kochania mimo wszystko, bo ciśnienie czasami wzrasta. I tak patrzę 10 lat wstecz, to co roku ten święty Walenty wyglądał inaczej. Naprawdę.
To fajne chyba, nie?
Nie, jest to fajne. Jest to bardzo fajne. Ja sobie bardzo cenię, bo to też uczy pewnej dojrzałości takiej kochania się między sobą, nie? I takiego bycia. Natomiast na wariactwa jeszcze nas stać. To na pewno. I to powiem szczerze, że to fajne wariactwa i życzę moim dzieciom tego, żeby po 10 latach małżeństwa też takie na takie wariactwa było ich czasami stać.
Magda, masz okazję szczerość za szczerość. Przybliżę ci mikrofon. Za co czy mimo wszystko?
I jedno i drugie, i za co i pomimo wszystko. Wydaje mi się, że jakby z biegiem lat coś, co przychodziło z łatwością wielką, jakby nie trzeba było się nad tym zastanawiać, co zrobić, żeby jakoś z tą drugą osobą być, to z biegiem lat jakby to jest bardziej świadome i trzeba uczciwie sobie pewne rzeczy też stawiać, tak? W jaki sposób chcę tej drugiej osobie pokazać, że ją kocham. Wiadomo, że tego czasu jest po prostu mniej, więc jakoś chyba bardziej świadomie przeżywamy tą relację niż z każdym rokiem wstecz, który był, tak? Że to było bardziej jakieś takie wydaje się chyba naturalne, takie przychodziło, to może zakochanie to robi, że jakby się nie zastanawiamy nad tym, czy z daną osobą, nie wiem, coś jej napisać, powiedzieć, tonę komplementów, tak? Jakoś to było takie bardzo naturalne. Teraz chyba rzeczywiście musi być bardziej świadomy, tym bardziej, jeżeli patrzymy też przez pryzmat
pilnować,
tego, co
tak
też trudne między nami się zaczyna pojawiać. Wiadomo, że gdzieś tam te różowe okulary po tych pierwszych etapach zakochania idą na bok.
Monika, ty jesteś swoim mężem Michałem, ja tak czasem jestem się od dziecka prawie, tak?
Dzisiaj to liczyłam nawet, bo aż już straciłam rachubę. No ja jestem dłużej z moim mężem niż sama na świecie. Razem jesteśmy 24 lata, w małżeństwie w tym roku 16 lat. I wszystkie etapy przeszliśmy w zasadzie...
Może jeszcze nie wszystkie, jeszcze przed wami.
Mam nadzieję, w sensie takim tych pierwszych. Mhm. Wiadomo, jako nastolatkowie, żeśmy się w sobie zakochali w liceum, więc to była miłość taka jeszcze trochę niedojrzała, można powiedzieć. I tak naprawdę nie wiadomo było, tak, czy przetrwamy. Powiem szczerze, nie znam wielu takich małżeństw jak my. No ale jednak trwamy, jest coraz fajniej, coraz lepiej, jest inaczej. To jest super, że każdy rok jest w zasadzie inny. Właśnie zawsze walczyłam w sobie z takim hasłem, czy ja kocham za coś, bo zawsze uważam, że miłość powinna być bezwarunkowa, czy do dzieci, czy też do męża. Więc nigdy tak nie myślałam. Natomiast mimo wszystko na pewno... Dlatego, że żeby kochać, być szczęśliwym z kimś tyle lat, to trzeba wiele rzeczy przepracować. Kompromisy, rozmowy, ale to dwie osoby muszą z czegoś zrezygnować, żeby stworzyć coś wspólnego. I co dla mnie też jest ważne, to taka wolność. W sensie, że każdy z nas jest wolny, oczywiście w granicach, tak, małżeństwa, ale każdy ma czas na swoje pasje, na swoje znajomości, na swoje wyjścia, na swój czas po prostu.
No to też, żeby zatęsknić pewnie. Asia i Andrzej, co się z biegiem lat waszej relacji, waszej miłości zmienia od tych zauroczeń, zachwytów, motyli w brzuchu przez te 20, dobrze mówię?
23 lata po ślubie, 28 lat jesteśmy razem.
Ile mamy czasu?
Chwilę.
Andrzej odpowie, że wszystko się zmienia. No odpowiadaj.
Wiesz co, Ewa, to jest właśnie takie pytanie, na które można by to kilka godzin pewnie odpowiadać.
Nie, wybierz najważniejsze rzeczy, nie mamy kilku godzin.
Myślę 500 najważniejszych, dobra. Słuchaj, padło pytanie, dlaczego kocham moją żonę. No dlatego, że jest moją żoną. To jest jedyny wystarczający powód. Jak podła by nie była i okropna, to nie ma to żadnego znaczenia. Bo kocham ją dlatego, że jest moją żoną. To jest mój wybór, to jest moja decyzja. I myślę, że jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że kocham moją żonę, choć nie łączy nas namiętność i pożądanie. Jestem sobie to w stanie wyobrazić, choć na szczęście tego nie doświadczam. Jest to zupełnie odwrotnie. Ale myślę, że to jest najważniejsze, czyli zbudowanie takiej świadomej decyzji, tak? Że jesteśmy małżeństwem i żyjemy sobie w trójkącie z Panem Bogiem w tym małżeństwie i to jest nasza siła, myślę, i to daje nam szansę na to, żeby przetrwać, co wcale nie jest takie łatwe.
Czyli tak, wiesz, tak sobie pomyślałam teraz, kiedy cię słucham, tak naprawdę zmienia się wszystko i nie zmienia się nic. Z twojego takiego punktu widzenia, tak? Bo zmieniają się różne rzeczy, przyzwyczajenia, spojrzenie i tak dalej, natomiast miłość jako taka, która gdzieś tą decyzją była, po prostu jest i trwa bez względu na te okoliczności, na różne oznaki czasu i tak dalej.
No, my jesteśmy już innymi ludźmi, ja już nawet nie bardzo pamiętam tego Andrzeja, który tam 23 lata temu żył. Mam jakieś wspomnienia z nim związane, ale na pewno jest to zupełnie innym człowiekiem i Asia też jest kimś zupełnie innym. Także, ale ten bagaż doświadczeń, to wszystko, co przeżyliśmy i tych złych i dobrych rzeczy, to że przetrwaliśmy to wszystko, to myślę, że to też jest taka siła, która nas spaja i daje nam nadzieję na to, że damy radę.
Ja myślę, że to jest strasznie ważne, to, czego dotknąłeś. Byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Teraz tak, pytanie o to, jak to z tą miłością jest, że rzeczywiście poznaje się dwoje ludzi, po czym mija 10, 15, 20 lat, zmieniamy się, wszyscy się zmieniamy. Zmieniają się okoliczności, stajemy się czasami już innymi ludźmi, a ta miłość trwa. Asia, jak ty to widzisz?
Wiesz co, ja myślę, że po prostu ta nasza miłość na tym etapie jest po prostu bardziej dojrzała i myślę sobie, że gdyby naprawdę przyszły jakieś ogromne trudności, nie wiem, w pierwszym, drugim roku małżeństwa, to myślę, że byłoby nam dużo ciężej wtedy je przetrwać niż w tej chwili, bo teraz już właśnie nauczeni doświadczeniem, nauczeni, że musimy sobie ustępować na pewnych polach. Myślę też, że no znamy się już tyle lat, że wiemy o sobie tak naprawdę wszystko i łatwiej nam jest pewne rzeczy jakoś pogodzić ze sobą, łatwiej nam jest rozmawiać niż kiedyś, bo kiedyś to malutkie problemy urastały do rangi awantury w stylu włoskim, a dzisiaj już potrafimy usiąść przy herbacie i po prostu omówić te problemy i jakieś wnioski wysnuć. Także myślę, że lata, jeżeli się kocha naprawdę, to działają na korzyść, bo ta miłość jest właśnie dojrzalsza taka i nie taka porywcza.
To, co Asia powiedziała, że gdyby problemy, takie prawdziwe problemy pojawiły się gdzieś na początku małżeństwa, mogłoby być gorzej. W waszym przypadku, Monika, rzeczywiście długo jako małżeństwo, jako rodzina nie czekaliście na takie rzeczywiście duże problemy. Pierwsza córka była dosyć mała, kiedy się okazało, że jest poważnie chora. I czy... Nie wiem, czy jak wyście sobie z tym poradzili? Jak wspieraliście siebie w takiej sytuacji? Co się z tą miłością działo przy takim dramacie?
No, na szczęście miłość była mocna i ona trwała i wzmacniała nas, a również no, całą tą, z tą sytuacją mogliśmy sobie wtedy przez to poradzić, bo...
Masz takie poczucie, że to był taki sprawdzian też?
Wiesz co, tak. Z doświadczenia i z moich obserwacji wieloletnich, naprawdę jeździłam przez ciężkie oddziały szpitalne z dziećmi, bardzo często małżeństwa rozpadają się, po prostu ludzie tego nie dźwigają. Ja tego nie rozumiem, powiem szczerze. No, to jest coś, co... To jest nasze wspólne dziecko i tak samo ja potrzebuję wsparcia, jak i mój mąż, tak? Bo często też jest tak, że kobiety za bardzo pragną tego wsparcia, że jakby... Wiesz,
wymagają dla siebie.
Tak, wymagają od tego mężczyzny,
żeby... naturalne opiekunki bardziej zaangażowane tak. Wymagają więcej.
A to tak nie jest. Ja też widziałam, jak mój mąż zupełnie inaczej to przeżywa. I no po prostu on potrzebował mojego wsparcia, ja też o tym wiedziałam, tak? I ja jego również. No to był bardzo trudny czas dla nas, zwłaszcza ten początek, a ja też byłam w zaawansowanej ciąży z drugim dzieckiem, więc to był w ogóle hardkor. No ale przetrwaliśmy. Teraz już w ogóle super, bo dziecko nam wyzdrowiało, więc nie ma o czym mówić. Teraz w ogóle nasza rodzina się mega zmienia pod tym kątem, bo zaczynamy funkcjonować jak w końcu zdrowa rodzina i się uczymy wielu rzeczy na nowo. Ale ja myślę, że też to też jest taki wyznacznik prawdziwej miłości, że gdyby to nie było prawdziwe, to wydaje mi się, żebyśmy po prostu tego nie udźwignęli.
ta wspólnota, ale też ta osobność, o której tutaj już też Monika mówiła, mówi się, jest takie powiedzenie, że śpimy pod tym samym drzewem, ale śnimy różne sny. Chciałabym teraz zająć się chwilę tym takim obszarem wspólnoty, ale też takich osobnych jakby. Czy to jest ważne w miłości, osobnych takich przestrzeni, którą każdy gdzieś potrzebuje? Co jest wspólne, co jest osobne? Co służy, co nie służy? Jakie są wasze doświadczenia?
Dobrze, żeby była wspólna kołdra.
Nie.
Tak.
To jest odwieczny problem u nas w małżeństwie.
To przynajmniej wspólne łoże.
Tak.
Ja jednak będę za kołdrą tutaj, bo wtedy można się naprawdę przytulać w nocy, wtedy można konflikty zażegnywać.
Z dwoma kołdrami też można.
No ale są przecież, słuchajcie, duże kołdry, no 2 metry na 2,20.
Masz temat na program zwolennicy i przeciwnicy dużej kołdry. Myślę, że buduje też stół. Buduje randkowanie z własnym mężem. Jak mówimy komuś, że idziemy na randkę, to
patrzą podejrzenie.
Na randkę z mężem.
Że dziwnie to brzmi, układ, tak?
Ale to myślę buduje. Buduje u nas, myślę, też wspólne podejmowanie decyzji. Nie, że każdy sobie, czy nie wiem, mąż sobie coś tam wymyślił, że gdzieś pojedzie. Nie, po prostu dyskutujemy, czy to służy naszemu małżeństwu, czy nam jest to potrzebne, czy jemu to jest naprawdę potrzebne. To buduje. A o tym, co rujnuje, może...
Może Andrzej.
Może Andrzej.
Ja pytam o te takie obszary wspólnoty i rozdzielności, nie? Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, kiedy trzeba być razem, a kiedy dobrze jest być osobno.
To jeszcze o tym, co jest razem. No, ostatnio moja żona mi wyznała, że jestem jej przyjacielem i było mi bardzo miło to usłyszeć. I myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli małżeństwo poza tym, że się kocha, to jeszcze się lubią małżonkowie i się przyjaźnią. Mamy bardzo wiele wspólnych spraw, wspólnych rzeczy, które nas łączą, wspólnych zainteresowań. I to jest bardzo ważne. Natomiast to, o czym mówiłeś, gdzie są te obszary wolności? Gdzie są te obszary odrębności? No to właśnie, ja to tak rozumiem. Przez to, że posiadamy taką wolność, żeby robić też coś dla siebie. Albo jeszcze inaczej powiem, że staramy się zapewnić sobie nawzajem też takie rzeczy, które dla nas nie są ważne. Na przykład w tym roku małżonka zrobiła dla mnie coś fantastycznego, bo mimo tego, że sama z powodu kontuzji nie mogła jeździć na nartach, pojechała ze mną na narty. I zajmowała się naszym dzieckiem wtedy, kiedy ja sobie jeździłem. No to są takie
już
właśnie
nie
rzeczy.
Nie musisz, żeby zapytać, co odwrotnego zrobiłeś na tym poziomie. Albo co masz w planach.
Myślę, że parę rzeczy.
Dobra,
parę
to
rzeczy
tajemnica, rozumiem.
Ale to jest dobry przykład właśnie.
Dobre pytanie, Andrzej.
Kiedy to przyzwyczaiłeś nas do tego. Żeby właśnie sobie taki obszar wolności, kiedy też możemy coś zrobić dla siebie, zapewnić sobie nawzajem. No, nie wiem, Asia ma na przykład przyjaciółki, z którymi spędza znacznie więcej czasu niż ja z nimi. I myślę, że gdyby zmuszała mnie do tego, żebyśmy we dwójkę uczestniczyli
w tych
wielu, wielogodzinnych rozmowach, niezwykle na pewno interesujących, to nie byłoby to dobre.
Magda z Tomkiem, a może nie macie wcale, bo to też przecież, no to też nie jest żaden schemat, czy żadna jakaś recepta. Ale łóżko mają. No.
Zawsze jak trzeba, to ląduje pod kołdrą żony.
Ja sobie tak myślę, że z takich rzeczy bardzo ważnych, które są odrębne, ale budują, to są jednak gdzieś tam te nasze różne światy pasji, zainteresowań, które mamy. Przecież tak naprawdę, żeśmy się spotkali, z dwóch różnych światów jesteśmy i każdy z nas jakoś realizował swoje różne pasje w życiu. I ważne chyba jest to, żeby to jakby cały czas pielęgnować i rozwijać dalej. Dla mnie to jest takie trochę wpuszczanie powietrza w relację małżeńską, nie? Gdzieś, gdzie ja mogę po prostu się rozpędzić, nakręcić i z tym
wchodzę w
małżeństwo.
Czy dla ciebie muzyka jest takim światem?
Też muzyka, ale gdzieś tam różne swoje zainteresowania, które mam, które rozwijam naukowo, a to się zrobiło też moją ogromną pasją. Także, no... Wiem, że Tomek daje mi takie przyzwolenie i na te muzyczne, i naukowe rozwoje. Śmieją się ze mnie, że jestem wiecznym studentem i kursantem na różnych możliwych kierunkach. Ale to jest potrzebne i to mi pozwala łapać taki świeży oddech cały czas.
Czasami trudno zaakceptować to, że tej drugiej osobie jest coś potrzebne. a co być może nie do końca nam leży?
To znaczy, powiem w ten sposób. Nie jest to trudne, żeby to zaakceptować, bo ja potrafię to zaakceptować. Jeżeli ktoś, czyli ta druga strona, w tym wypadku moja kochana żona, też daje mi taką możliwość na tą moją, w cudzysłowie, wolność i swobodę i że ja mogę swoją pasję zrealizować, okej, szanujemy się, działamy. Natomiast jak zakładany jest pewien kaganiec, który niestety jest poluźniany tak bardzo słabiutko, no to złość i agresja wzrasta. A wzrasta też w momencie, kiedy na przykład, bo moja żona uwielbia, jak ja to jej wygaduję, czasami w żartach oczywiście.
Zwłaszcza publicznie.
Zwłaszcza publicznie. Jak moja żona była na Światowych Dniach Młodzieży, ja, mąż, naprawdę, wzór cnót, 3 tygodnie byłem sam z dziećmi bite, praca zawodowa, opiekunki, wymiana na... Moja żona wróciła po 3 tygodniach i popatrzyła na półki i mówi: Jezu, jaki tu jest kurz. I w tym momencie wszystkie moje szlachetne intencje i to, że jej pozwoliłem wyjechać, że się cieszyłem, że ona tak śpiewała.
Ona już rozumie. Tak. Już, I teraz wie, tak, że to tak, był jeden krok za daleko.
No, i to mnie rozbiło. Natomiast tak żartując. Mhm. Ale
wiesz, nie, bo to możemy się powiedzieć, ale to też generalnie pokazuje, no niestety, drogie panie, naszą ograniczoną czasami małostkowość.
Tak, tak, ale mówią, że te kobiety wygarniają i wypominają. No.
Natomiast nie o wygarnianie tutaj chodzi, tylko chcę coś pokazać, że rzeczywiście to takie dawanie swobody jest bardzo ważne, bo ja się cieszę, że moja żona wtedy przyjechała, na przykład taka odmieniona, pełna energii. Ja widzę, że ona naprawdę nabija te swoje akumulatory w tych różnych momentach oddechu. I wiem, że to jest potrzebne, bo wiem to też po sobie. Ja jak na przykład teraz trochę może zacząłem biegać też, czasami chodziłem na siatkówkę, lubię też w góry wyjechać. No nie mam na to za dużo okazji, gdzieś też przeżycie zawodowe, które jest niestety bardzo napięte. Natomiast też inaczej wtedy funkcjonuje i widzę, że jak nie mam takiego oddechu i czasami żona mnie sama może nie wygoni gdzieś, no to też jestem nerwowy. Nie funkcjonuje. Względem niej, względem dzieci też ta relacja potem niestety trochę się zaczyna psuć.
Też potrzebujesz tego świeżego powietrza.
Tak,
ty też, Monika, zdaje się, zauważyłaś, mówiłaś, że od kiedy Michał zaczął biegać, to taki... Fajnie jest po prostu. Znaczy, chłopak wybiega.
Myśmy nigdy siebie jakoś tam nie ograniczali, natomiast no, to się stało faktycznie jego ogromną pasją do tego stopnia, że też praktycznie w każdą sobotę wyjeżdża w góry, bo już mu niziny nie wystarczają i po prostu biega po górach. I ja to szanuję i się bardzo cieszę, że ma taką pasję, mimo że jest sobota, że trzeba robić różne rzeczy w domu, a jego nie ma, ale ja to akceptuję, nie mówię, że akceptuję, tylko ja naprawdę podoba mi się to, co on robi. On mi tym imponuje też, taką swoją zawziętością w tym, nie wiem, z kontuzją idzie i biegnie, tak? Nawet dzisiaj zamiast Witosa to poszedł biegać oczywiście. Ale on też mi daje i to jest też istota właśnie, to, co żeśmy już tutaj mówili, że żeby nie być zazdrosnym o te swoje pasje i zainteresowania, czy właśnie spotkania z przyjaciółkami. No ja sobie nie wyobrażam ciągnąć męża do kina na przykład na tkliwy film, gdzie wolę iść z przyjaciółką po prostu, tak?
To znaczy, ja też chciałem podkreślić, że tak naprawdę od tego się wszystko trochę zaczyna, od tych wspólnych pasji. No coś nas musi łączyć. No bez tego chyba nie da się gdzieś, tak powiem, sobą zainteresować. Ale tu nie chodzi o bieganie, tylko w ogóle jeszcze o pasję. No ale coś musieliście chyba mieć wspólnego, że się w sobie zakochaliście. No nie wiem, u nas to były góry. Naprawdę to były góry, nie? To był taki life motive nasz, że on nas połączył. Nie wiem.
Oni mieli siebie.
U nas to była miłość,
tylko
wiecie,
siebie. Aha, licealna.
Licealna.
A, to jeszcze inaczej jest, no. To się ma wspólne książki, podręczniki, zadania się odrabia, tak pomaga się sobie.
Nauczycieli się ma wspólnych,
tak, nauczycieli,
prawda,
czyli
wspólne
inne pasje,
problemy,
no.
Maturę na górze.
My z Madzią zaczęliśmy później, natomiast to było...
po maturze.
Tak, już długo po maturze. Natomiast to było coś, co nas połączyło, nie? Też nasza wiara, która nas też razem trzymała. Tak czasami rzeczywiście obserwuję, jeżeli już też, tak tylko dotknąć trochę tematu może wiary, że na przykład dużo trudniej kochać się ludziom, którzy...
Tak, nie ma zakazu dotykania tematu wiary.
Nie, tylko nie o to chodzi, tylko że na zasadzie dużo trudniej jest się na przykład, ja tak zauważam, kochać ludziom, którzy mają też odrębne podejście do tematu wiary, nie? Czyli muszą być pewne płaszczyzny, które nas, te takie fundamentalne, ja to tak może nazwę górnolotnie, które nas gdzieś łączą. Bo bez tego to się może dużo szybciej wszystko rozjechać niż powinno, nie? W tych momentach trudnych.
No tak, a to jest to, o czym mówił Andrzej, no kwestia fundamentalna, tak? Jeśli zakładam, że to jest moja żona i to jest moja decyzja i ja chcę w tym wytrwać, no to wtedy siłą rzeczy szukamy rozwiązań trudnych sytuacji. No jeśli zakładamy inaczej, no to siłą rzeczy nie szuka się jakby łatwiejszych rozwiązań, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o miłości w małżeństwie, nie tylko z okazji walentynek. Bądźcie Państwo z nami, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.